I tak jak tutaj z Piotrem Grochmalskim rozmawialiśmy o tym, co wybory na Węgrzech oznaczają dla polskiej polityki, to i panu profesorowi to takie zagadnienie, takie pytanie zadam. Jakie wnioski powinna wyciągnąć polska prawica, ale też i polska lewica z tych wyborów? Co zagrało, a co nie zagrało na Węgrzech i jakie to może mieć przełożenie na nasze wybory, które już za półtora roku?
No, myślę, że tutaj szukanie zbyt wielu analogii jest błędem. Viktor Orban nie przegrał przez to, że był jakiś bardzo prawicowy, albo bardzo lewicowy, albo antyukraiński, albo za mało antyukraiński, czy może nie wiem, prorosyjski, proniemiecki, bo przecież i takie epizody miał w swojej historii. Był, chociaż on jest. Jest to polityk, który zawsze grał na wielu fortepianach, był też i sojusznikiem Donalda Tuska w swoim czasie przez Europejską Partię Ludową i tak dalej, i tak dalej. Więc on nie przez to przegrał, tylko przegrał przez to, że rządził przez 4 kadencje, że zbudował układ oligarchiczny, który się dużej części rodaków nie podobał, że sytuacja gospodarcza na Węgrzech jest trudna. Niekoniecznie z winy rządu, bo przecież mrożenie środków unijnych i tak dalej, które dla Węgier miały większe znaczenie niż dla Polski.
A no właśnie, bo przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości też miał mrożone środki europejskie, a mimo to, jak tak, się oczywiście ale, to, na to uczciwie spojrzeć i na skumulowany wzrost PKB, no to Polska wygrywała z Węgrami o kilka długości.
W każdym innym zresztą. Jeśli o to chodzi, my po prostu mamy znacznie lepszą gospodarkę, o dużo lepszej strukturze i tak dalej, i tak dalej.
A to jest taki wniosek, że oczywiście można dużo propagandy sączyć. Ta propaganda była sączona i ze wschodu, że jest cudownie, że Węgry grają na wielu fortepianach, dzięki temu wygrywają i można było cmokać, ach, och. No tylko koniec końców są twarde dane i jest przełożenie na realne życie gospodarcze i się okazało, że ta cała propaganda mówiąca o wielkim sukcesie gry na wielu fortepianach, no jak zajrzała do portfeli Węgrów, to Węgrzy zagłosowali jak zagłosowali.
Trzeba jeszcze pamiętać o jednej cesze Węgrów, która u nas, no jeśli występuje, to w małym stopniu, a mianowicie o ich poczuciu wyjątkowości, lepszości i tak naprawdę obcości.
No tak, dookoła sami Słowianie, a oni oczywiście inny język. I...
No nie to mam na myśli. Oni po prostu władali połową regionu w swoim czasie i oni cały czas myślą o układzie, o traktacie w Trianon. Oni mają takie, no w tej chwili już to można uznać za urojenie wyższościowe wobec na przykład Słowaków czy Rumunów. Oba te kraje są, również Rumunia, są w znacznie lepszej sytuacji gospodarczej. Wystarczy pojechać do Ostrzychomia czy do Wyszehradu i przekroczyć Dunaj przez most i zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Jest tam miasto Szturowo, czyli dawniej Parkań i wystarczy porównać, jak wyglądają ulice i kamienice i tak dalej, i tak dalej. Więc Węgrzy też mają tutaj taki narodowy ból głowy w związku z tym, że ci, których oni przyzwyczaili się uważać za gorszych, ich prześcignęli. To, że Polska się lepiej rozwija niż Węgry, myślę, że dla nich to nie jest jakiś szczególny problem, no ale to, że Rumunia się rozwija lepiej niż Węgry czy Słowacja, to już tak. I to wcale niekoniecznie dotyczy samych nacjonalistów, zwolenników dawniej Jobbiku, obecnie Michazang, czyli takich no już dość radykalnych nacjonalistów, tylko dotyczy to też zwykłych Węgrów, więc to porównanie z innymi jeszcze pogarsza sprawę. I Orban przez to przegrał, przez to, że kraj był w stagnacji, a nie dlatego, że nie wiem, miał jakieś relacje z Chinami, czy z Rosją, czy z kimś tam, czy z kimś tam. Więc u nas ocenia się sytuację węgierską, no zwłaszcza w propagandzie partii politycznych, a już szczególnie koalicji rządzącej, ją się przedstawia jako takie lustro, w którym powinniśmy się przeglądać, a to nie jest słuszne, bo nie ma...
Znaczy, nie jest to lustro i nie jest to przełożenie jeden do innego, to jest jasne, ale czy nie jest pewien trend, że jednak ta stolica pewnej kontrrewolucji konserwatywnej, jaka ona była, to już tam szczegóły zostawmy, ale tak była odbierana. Ten trochę przyczółek też trumpizmu w Europie Środkowej, ale też przyczółek tego, co część analityków nazywa polityką wielowektorową, czyli Chiny, czyli Rosja, Stany, prawda? Może ten pszczółek w tej chwili znika i to znika bardzo, bo to nie jest jakaś tam delikatna przegrana, to jest utrata możliwości utrzymania konstytucji. Opozycja zdobywa większość konstytucyjną, to jest nie przegrana, to jest coś na kształt klęski.
To jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, jakie będą rządy ekipy Modziora, która jest przecież boczną gałęzią Fideszu. Przecież oni wszyscy wyrośli z ruchu orbanowskiego. Są tam też różne sprawy, że tak powiem, no nie chcę mówić osobiste, ale indywidualne, o których niewiele wiemy. Na przykład rozliczenia, że tak się wyrażę, postmałżeńskie przyszłego premiera z byłą panią minister sprawiedliwości Judith Worgą, dawniej jego żoną i tak dalej, więc chcę powiedzieć tyle, że nie jest to żaden upadek, jak już niektórzy to u nas wieszczą, demokracji nieliberalnej, czy upadek projektu konserwatywnego, to jest po prostu upadek jednej ekipy. I to w dodatku nie wiadomo jak głęboki upadek, bo zostanie ona zastąpiona przez pokrewną ekipę.
No dobrze, ale przełożenie na polską politykę jest duże, Donald Tusk świętuje, więc no właśnie ten element to już właśnie odchodzi od tych szczegółów, które są istotne, one będą wychodzić za chwilę, no ale opinia publiczna niestety, oczywiście część żyje szczegółami, które się pojawią na antenie Radia Wnet, ale część żyje prostym przekazem i prostą emocją, która w tym wypadku wydaje się być oczywista. No to posłowie PiSu jeździli na Węgry ze wsparciem dla Orbana. Orban przegrał. No i teraz pytanie, czy Donald Tusk się nie będzie jego formacja uskrzydlona w pewnym sensie tym sukcesem.
No zobaczymy jak długo. Przede wszystkim takie emocje trwają, mają bardzo ograniczony czas przydatności do spożycia. Na razie zwolennicy dotychczasowej opozycji na Węgrzech świętują, ale palinka i wino wywietrzeją z głowy i będzie za jakiś czas szara rzeczywistość, która jest trochę zabetonowana, trochę niezależna od rządów i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, już przechodząc na podwórko polskie, przepraszam, kto jest dzisiaj odpowiednikiem Viktora Orbana w Polsce, a kto jest odpowiednikiem tej nowej siły? Przecież to jest zupełnie nieadekwatne. Rzeczywistość będzie skrzeczeć, emocja szybko wyparuje. Na razie wszyscy się cieszą, zupełnie jakby Peter Modzior był z całkowicie innej gliny niż Viktor Orban. Najbardziej się chyba cieszy pani minister Pełczyńska, nie wiem dlaczego, ale będę musiał to ustalić. To minie. Węgry jak twierdzą specjaliści od Węgier, i to niesprzyjający Orbanowi, broń Boże, niesprzyjający Orbanowi, twierdzą, że polityka Węgier nie zmieni się aż tak bardzo, zwłaszcza ta wobec Ukrainy i Rosji. Węgry są uzależnione od rosyjskich surowców energetycznych. Nie będą, najprzyjaźniejsza wizyta w Warszawie nie sprawi, że gaz zacznie płynąć nagle z Polski. Przecież to potrwa lata, nawet jeśli ekipa Modziora na serio i energicznie zabierze się za dywersyfikację. U nas to trwało 10 lat. Co ja mówię? Dłużej. Jeśli policzyć gazoport, interkonektory i gazociąg bałtycki, to trwało jakieś 13 lat u nas, uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji. Więc i tak byliśmy w lepszej sytuacji, choćby przez to, że mamy własne wydobycie gazu, czego Węgry nie mają. Więc zobaczymy, jak będzie z tą polityką. I oczywiście, że zaraz dostaną KPO i wszystko, i sejf, i wszystkie możliwe pieniądze unijne, co dla Węgier, jak już wspominałem, ma większe znaczenie niż dla Polski, więc jakiś tam zastrzyk pieniędzy pewnie będzie. Natomiast może dojść do licznych rozczarowań na poszczególnych polach, jeśli chodzi o Modziora, a taka radykalna, duża zmiana, zapewne, ja tak przypuszczam, nastąpi na polu w stosunku do najróżniejszych pomysłów Komisji Europejskiej i innych europejskich ośrodków władzy.
A to jest tak, że zmiana władzy w Budapeszcie to jest automatyczne odblokowanie procesu centralizacji, czy przyspieszenie, to lepsze chyba słowo, tego procesu w Brukseli?
Jest to zdjęcie jednego z hamulców. Tak bym to ujął. Oczywiście, że to nie jest tak, że sam Orban hamował utworzenie wielkiej Rzeszy Europejskiej. Oczywiście, że tak nie jest, zwłaszcza, że on nie zawsze hamował, bo on jednak taki był bardzo transakcyjny, ale jednak to, że on uosabiał te suwerenistyczne nastawienie, to jednak trochę chłodziło entuzjazm eurounionistów. Oczywiście nie on jeden jest ostrożny. Mamy teraz Słowację, mamy Czechy, mamy Włochy, również na północy i tak dalej. Ja bym powiedział, że Viktor Orban, zwłaszcza w ostatnim okresie, bo wcześniej to też różnie z nim bywało, ale zwłaszcza w ostatnim okresie, no to był jeden z istotniejszych hamulców szybkiej federalizacji. I on teraz zniknie, czy jego następca będzie, czy on tę wajchę przełoży o 180 stopni, czy o 90, czy o 45, nie wiadomo, ponieważ o Peterze Modiorze tak naprawdę niewiele wiemy i Węgrzy też niewiele o nim wiedzą. To jest człowiek, o którym dwa lata temu nikt nie słyszał, był po prostu mężem swojej znanej żony i jakimś tam trzeciorzędnym działaczem partii rządzącej, czy drugorzędnym, no tam do jakichś stanowisk doszedł, no ale to powiedzmy był średni szczebel. Tak naprawdę niewiele o nim wiadomo, niewiele wiadomo o jego ekipie. Ludzie Orbana są wszędzie, cała struktura państwa węgierskiego jest nimi obsadzona. W jaki sposób to będzie zmieniane, w jakim tempie, na kogo, to są wszystko znaki zapytania i tak naprawdę nikt nie zna odpowiedzi na to. Ja nie wiem, może sam pan premier elekt zna tę odpowiedź, ale trudno mi powiedzieć.
Jak to będzie wyglądać, Viktor Orban, na razie?
Ta zmiana jest tak naprawdę bardzo nieznana. Być może rzeczywiście jakieś antyoligarchiczne i antykorupcyjne posunięcia pan premier Modzior wykona.
Ale... Które, jak rozumiem, Węgrom by się przydały, no bo to nie tylko no, brak dywersyfikacji, nie tylko złośliwość czy polityczna presja Unii Europejskiej, ale też system oligarchii i idący chyba zawsze, chciałbym powiedzieć prawie zawsze, ale zawsze idący z oligarchizacją proces korupcyjny państwa.
Oczywiście, że tak. No, oligarchia hamuje rozwój. To jest prawo, które chyba nie zna wyjątku. Korupcja i oligarchia to są dwie strony tego samego medalu, bo one w istocie powodują, po pierwsze, powodują dodatkowe koszty dla systemu, bo wszystko jest obciążone jakimś, nazwijmy to, podatkiem, czyli tak naprawdę całe państwo działa i jego system gospodarczy i usługi publiczne i w ogóle wszystko działa drożej, a po drugie, i chyba ważniejsze, decyzje nie są optymalne. Czyli nie wybiera się rozwiązania lepszego, tylko wybiera się rozwiązanie od swoich albo to, które zostało zapłacone. I dlatego systemy skorumpowane czy też zoligarchizowane mają bardzo podobne cechy i to jest tak naprawdę z punktu widzenia takiej makro machiny państwa i narodu, to jest w gruncie rzeczy to samo. Bo działa tak samo. I krótko mówiąc, to spowalnia rozwój, ale pamiętajmy też o tym, że Władimir Putin, kiedy doszedł do władzy, uporządkował państwo, pozbył się wielu oligarchów, innych podporządkował sobie i wtedy Rosja zaczęła się rozwijać. Czyli krótko mówiąc, zrzuciła z pleców ten worek kamieni, jakim była oligarchia z czasów jelcynowskich, czyli krótko mówiąc, oligarchowie, którzy rządzili rządem i ten sukces Putina, który dał mu później autentyczne poparcie ludu na wiele, wiele lat, które trwa chyba do dziś, zresztą no, trudno powiedzieć, jak jest w Rosji, ale wygląda na to, że gdyby w Rosji odbywały się uczciwe wybory, to wygrywałby je nadal Putin. Może już nie z przewagą 70%, ale wciąż by wygrywał. W każdym razie lud to odczuł, bo ten ciężar ten podatek oligarchiczny, jaki Rosja płaciła, był kolosalny. I później na to miejsce Putin zbudował własny system.
Ale tak się trochę w naszej rozmowie jednak wrócić do Węgier. Rosja to jest też może nawet ciekawe pole porównawcze dla sytuacji węgierskiej. To też o czym się świadczy.
No, ale oczywiście nie ta skala, nie ta głębokość zjawiska.
Stanem, bo mamy mało czasu. Chciałbym jeszcze wprowadzić wektor trumpizmu i ruchu MAGA, jako te Węgry wziąć jako laboratorium tego, jak to wpływa. No mieliśmy Kanadę wcześniej, teraz mamy Węgry, wizyta J.D. Vance'a, jednoznaczne poparcie. No i zakończyło się przegraną. Część analityków mówi, to jest właśnie prawda, wynik, między innymi to poparcie Trumpa nie pomogło, ale wręcz zaszkodziło. No, z drugiej strony mamy nasze własne doświadczenie z kampanii prezydenckiej 25 roku. Wtedy to zdjęcie z Trumpem, potem spotkanie z Trumpem spowodowało, że Karol Nawrocki wyraźnie zyskał w sondażach. Trump się zdewoluował, co się stało, że nagle... No. Czy to można jakiś probierz mówić, że teraz poparcie ze strony Trumpa czy J.D. Vance'a to jest pocałunek śmierci, czy nie można, panie redaktorze?
Nie można. To takie są publicystyczne uproszczenia, dobre na Twittera. Chyba, że ktoś ma konto premium, to wtedy może pisać długie posty. Natomiast różnic jest kilka, które moim zdaniem w sumie powodują, że trudno to porównywać. Po pierwsze czas. Rzeczywiście niektóre, trzeba powiedzieć, niektóre decyzje pana prezydenta Trumpa i jego ekipy, a także wypowiedzi, bo decyzje decyzjami, a tych wypowiedzi takich dosyć czasami ekscentrycznych jest znacznie więcej, spowodowały pewną dewaluację poparcia w ogóle nie tylko magii czy trumpizmu, ale w ogóle Ameryki. Oczywiście to jest, moim zdaniem, to jest chwilowe wahnięcie i ten, że tak powiem, wizerunek i prestiż Ameryki utrzyma się na wysokim poziomie, tylko musi się ponownie ustabilizować, więc to jest raz. Kiedy odbywała się u nas kampania prezydencka, a już niedługo minie rok, no to krótko mówiąc, poparcie prezydenta Trumpa czy jego ekipy było więcej warte. To raz. Ale też popatrzmy choćby na, porównajmy ordynację wyborczą w Polsce i na Węgrzech. One są kompletnie różne. Na Węgrzech są okręgi jednomandatowe. Oczywiście ten system jest skomplikowany, nikt go nie rozumie, bo on tam ma różne modyfikatory, listę krajową, Bóg wie co, no ale są JOW-y, czyli jednomandatowe okręgi. Jest dwóch kandydatów albo więcej, ale wchodzi tylko jeden. A przy tamtej polaryzacji w praktyce tylko dwóch, no i jeszcze paru posłów wprowadził ruch Michazang-Mosgalon, czyli potomek tego straszliwego Jobbiku, który najpierw był straszliwy, a później się zrobił uśmiechnięty i liberalny. A ci
tak i wtedy zwani, znikł.
A ci prawdziwi Jobbikowcy utworzyli nowy ruch, czyli Michazang. W każdym razie wygrywa kandydat bardziej popularny i tylko on, czyli zwycięzca bierze wszystko. Więc to zupełnie zmienia logikę wyborów. U nas są listy, pule miejsc w okręgach i tak dalej, i tak dalej. I już samo to sprawia, że porównywanie wsparcia J.D. Vance'a czy tam kogoś, czy Xi Jinpinga, czy choćby Karola, no Xi Jinping to chyba się nie angażował w tę kampanię bezpośrednio, przepraszam, trochę mnie poniosło. No czy na przykład Karola Nawrockiego albo też jakichś liberalnych przywódców europejskich, ono zupełnie zmienia logikę, bo ludzie głosują na pojedynczych ludzi, oczywiście też i na partie. Krótko mówiąc, tutaj tak naprawdę jest niewiele analogii. Kiedy smuta, która zresztą jest ograniczona, bo jednak Viktor Orban zrobił wiele, żeby stracić sympatię również i swoich dawnych przyjaciół i jeśli go popierali, to nie z miłości, a raczej przez jakąś tam kalkulację. Ja sam uważam, że lepiej byłoby, żeby Viktor Orban wygrał wybory. Dla Polski byłoby lepiej. Ale to nie znaczy, że mi się podobał Viktor Orban i jego ekipa. Na przykład u nas na prawicy takie podejście jest dość popularne. No w każdym razie tutaj analogii, począwszy od zupełnie innej ordynacji wyborczej, skończywszy na tym, że to nie prawica jest w Polsce Orbanem, tylko koalicja rządząca jest Orbanem. I wszystkie te inne czynniki sprawiają, że tak naprawdę analogii jest bardzo mało.
I nie jest to dobre laboratorium do tego, jak nie wyciągać wnioski, chociaż jak rozumiem, jakieś wnioski wyciągnąć trzeba. Zobaczymy, jakie wnioski wyciągnie lewica, a jakie wnioski polska prawica z wyborów na Węgrzech wyciągnie. Tu stawiamy kropkę. Marek Wróbel, obiecałem, że wypuszczę 57, słowa nie dotrzymałem, no ale niewieleśmy się opóźnili. Blisko. Do zobaczenia, do usłyszenia, panie redaktorze. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.